Witam Państwa niezwykle serdecznie. Dr Leszek Woszczek, Zakład Psychologii i Ekspertyz Sądowych, Kolegium Nauk Prawnych i Bezpieczeństwa. Panie i Panowie, mam niezwykły zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w niezwykle ciekawej konferencji na temat zagrożenia w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży w warunkach izolacji społecznej. Pragnę podnieść, że jest to druga z cyklu konferencji pod tytułem Psychospołeczne i kryminologiczne zagrożenia przestępczością. Konferencja ta miała odbyć się w 2021 roku, lecz ze względu na pandemię i warunki, które towarzyszyły życiu społecznemu, wszystkim grupom społecznym, władze uczelni zdecydowały o przeniesienie tej konferencji na rok 2022. W listopadzie tegoż roku ta konferencja odbędzie się w Katowicach. I z jednej strony ma to bardzo pozytywny aspekt, ponieważ te dwa lata od momentu ogłoszenia pandemii, okresu pandemii i lockdownu, akurat tak uczelnia, jak i wiele innych instytucji zajmujących się problematyką izolacji zgromadziło niezwykle wiele istotnych faktów, które najprawdopodobniej staną się przedmiotem analizy właśnie naszej konferencji. Wspomniałem już, że przedmiotem tejże będzie zagrożenie w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży. I zasadniczo będzie chodziło o to, by poprzez rozważania teoretyczne, a także poprzez określonego rodzaju prace badawcze i rozwojowe nad zagadnieniami związanymi z pandemią, rozwinąć i zaprezentować określonego rodzaju rozwiązania, które miałyby służyć dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym, zwłaszcza w warunkach izolacji społecznej. Trzeba skonstatować, że w tym okresie od maja-czerwca 2022 roku, nikt nie przewiduje, że znowu będzie sytuacja na tyle poważna związana z COVID-em, że czy to uczelnie, czy szkoły, czy jakiekolwiek inne instytucje mogłyby być zamykane. Jednakowoż już teraz zauważamy wielki przyrost różnego rodzaju zakażeń, różnego rodzaju zjawisk związanych z okresowymi chorobami, z okresowymi występującymi wirusami. Dlatego na tę okoliczność nasze rozważania, tak teoretyczne, jak i badania, zapewne będą służyły tym, którzy podejmą się określonych oddziaływań i pracy z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w przyszłości. Ostatnie badania i dane, zwłaszcza Polskiej Akademii Nauk, wskazują na co? Że w ciągu tego okresu 2 lat ponad co czwarty respondent, około 28% w wieku 13-17 lat, doświadczyło w okresie od połowy marca do końca czerwca co najmniej jednej z badanych form krzywdzenia i przemocy. Po drugie, ponad co siódmy respondent doznał przemocy ze strony rówieśników, a co dziewiąty ze strony bliskiej osoby dorosłej. Inne dane Polskiej Akademii Nauk, fundacji, które się zajmują i raportują określonego rodzaju patologiczne zachowania nieprawidłowe w stosunku do dzieci i młodzieży, pokazują, że wykorzystywania seksualnego doświadczyło około 10% respondentów, w tym 9% zostało wykorzystanych seksualnie bez kontaktu fizycznego, a około 3% respondentów z kontaktem fizycznym, na co wskazują różnego rodzaju badania oraz anonimowe ankiety i tak dalej, prowadzone przez instytucje naukowe, przez Polską Akademię Nauk, a nade wszystko przez różnego rodzaju fundacje. Między innymi eksperci Polskiej Akademii Nauk, idąc dalej, podkreślają, iż skutki COVID-19 mogą trwać dłużej, o czym już wspomniałem, niż sama pandemia. I te skutki mogą mieć wymiar tak zdrowotny, dalej psychologiczny, społeczny, ekonomiczny i tak dalej. Ponadto, jak wskazują eksperci Polskiej Akademii Nauk, dzieci i młodzież są szczególnie najbardziej narażone na. I właśnie jest pytanie na co? Po pierwsze, na negatywne konsekwencje izolacji, a nade wszystko destabilizacji życia rodzinnego i szkolnego. Wszyscy mieliśmy nadzieję, przeogromną nadzieję, że dłuższy pobyt dzieci z rodzicami w rodzinie przyczyni się w sposób pozytywny a) do więzi rodzinnej, b) do rozwoju dzieci dzieci i młodzieży. Okazuje się, że nie w każdym przypadku tak jest. Okazuje się, że ten pobyt często w rodzinach, gdzie rodziny właściwie nie są przygotowywane, dziecko pozostające kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni i miesięcy w domu, zapewne musi się nauczyć nowej roli. To samo odnosi się do rodziców. Dziecko i rodzic muszą zasadniczo, w myśl teorii osobowości Znanieckiego jako teoria ról społecznych, nauczyć się grać innej roli, bo w tym przypadku to dziecko jest dzieckiem, jednocześnie uczniem i domownikiem cały dzień, cały tydzień, cały miesiąc. Ten sam problem mamy w przypadku, kiedy mamy rodzica. To przecież rodzic, oprócz tego, że jest rodzicem, jednocześnie jest wychowawcą, jednocześnie jest nauczycielem, bo uczestniczy w procesie dydaktycznym, a ponadto pełni dodatkowe inne funkcje wynikające z roli ojca, męża, matki itd. A zatem umiejętność przekształcenia swoich ról w zakresie wzajemnego oddziaływania jest niezwykle ważna umiejętnością, a wiedza na ten temat powinna raczej wspomagać, a jest pytanie, kto w tym zakresie, jeśli chodzi o powszechny dostęp do internetu, przeprowadził choćby jedno szkolenie albo chociaż jeden wykład dla wszystkich rodziców. Ponadto, szanowni państwo, istnieje wpływ i dzieci są narażone na ekspozycję, na negatywne medialne przekazy dotyczące wirusa, rozmiarów pandemii itd. Muszę w tym kontekście zwrócić uwagę na inny aspekt, niezwykle ważny i istotny. Gdzie były szkolenia, gdzie były zajęcia dla nauczycieli, dla wychowawców, którzy w sposób odpowiedni umieliby oddziaływać poprzez zdalne nauczanie i wychowanie? Przecież zwróćmy państwo uwagę na rzecz następującą. Kiedyś, żeby móc występować przed kamerą, przed mikrofonem, móc zostać aktorem, należało ukończyć poważne studia, poważne szkolenia, a dzisiaj nauczyciel zostaje właściwie aktorem, zostaje reżyserem, zostaje choreografem, zostaje autorytetem od dźwięku, właściwie bez żadnego przygotowania. Jest pytanie, czy brak tego przygotowania, a w konsekwencji sposób jego oddziaływania, nosi znamiona czegoś niezwykle pozytywnego? Czy też można tu postawić jakieś pytania, czy zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia? A przecież przekaz medialny jest równie ważny, ale o wiele bardziej skomplikowany ze względu między innymi na fakt, że nie ma się bezpośredniego kontaktu, chociaż z góry wiadomo, że tak dziecko, jak i młodzież, jak i licealista, no niestety powinni się ujawniać na ekranie, ale jednakowoż nie zawsze tak jest. Ponadto, co jest niezwykle ważne i istotne, jak prowadzić proces dydaktyczny i wychowawczy w zakresie zdalnego oddziaływania, uwzględniając sam fakt, że jeśli dziecko było w szkole, jeśli dziecko było w przedszkolu, to ono było właściwie w swoim środowisku i w swoim środowisku było narażone czy na krytykę, czy na pozytywną ocenę, czy jakąkolwiek inną uwagę i wszystko się mieściło w jakimś zamkniętym obszarze. W momencie, kiedy uruchomiono zdalny sposób oddziaływania, to przecież to dziecko uczestniczy właściwie w cyberprzestrzeni i w tej cyberprzestrzeni wszyscy mogą uczestniczyć w procesie dydaktycznym, wszyscy mogą oceniać, wszyscy mogą krytykować. Jak zatem dziecko, rodzic i nauczyciel powinien kształtować na przykład samoocenę w sytuacji, kiedy dziecko mniej umie, mniej rozumie, a zatem w związku z ekspozycją na medialne przekazy jest pytanie, kto i w jakim zakresie prowadził różnego rodzaju zajęcia, czy to dydaktyczne, czy wychowawcze, czy informacyjne, czy jakiekolwiek inne, na okoliczność tego, by ten przekaz medialny miał niesamowite pozytywne znaczenie dla dzieci i dla młodzieży, jeśli chodzi o aspekt wychowania społecznego, intelektualnego, etycznego, estetycznego, religijnego itd. Dlatego mając na względzie te skutki covidowe, które jak wyżej wspomniałem, mogą trwać dłużej, oraz fakt, fakt, że dzieci i młodzież mogą być narażone na właśnie negatywne konsekwencje izolacji i destabilizacji życia rodzinnego i szkolnego. Właśnie uwzględniając te fakty, Zakład Psychologii wychodzi naprzeciw, by móc w sposób teoretyczny i poprzez różnego rodzaju badania uczestników tejże konferencji przedstawić określonego rodzaju empiryczne wyniki odnoszące się do skutków właśnie funkcjonowania ludzi w okresie izolacji społecznej. I dlatego kontynuując, muszę jeszcze Państwu dopowiedzieć, że eksperci Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do właśnie ukrytych kosztów pandemii, stwierdzają, że istnieje ponadto, i co jest niezwykle ważne i istotne, realne ryzyko zwiększania liczby pacjentów z zaostrzeniami zaburzeń psychicznych o charakterze psychotycznym, jak i o charakterze niepsychotycznym. A w świetle tego, jak uwzględnimy fakt, że istnieje jakby, nie wiem, trudno to określić, tendencja, skłonność do likwidacji różnego rodzaju ośrodków pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, to dodatkowym ten aspekt wynikający z izolacji właśnie może się przyczyniać do zaostrzenia się zaburzeń o charakterze, jak wyżej wspomniałem, psychotycznym, jak i niepsychotycznym. Psychotycznym to znaczy się takim, gdzie mogą ujawnić się określonego rodzaju zaburzenia klasycznie psychotyczne, inaczej choroby psychiczne, gdzie dominującym elementem mogą być tak omamy, jak i urojenia, w zależności od rodzaju choroby, jak i od stopnia zaawansowania. I możemy mieć zaburzenia o charakterze niepsychotycznym, jak zaburzenia nerwicowe, jak zaburzenia osobowościowe, jak zaburzenia psychiczne na podłożu zmian somatycznych, a nade wszystko zaburzenia zachowania. To muszę Państwu powiedzieć dodatkowo, że w związku z tym ryzykiem powstania różnego rodzaju zaostrzeń zaburzeń psychicznych, również istnieje przeogromne ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych u osób dotychczas zdrowych. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że określonego rodzaju sytuacje stresowe, frustracyjne, traumatyczne, w związku na przykład z tym, że ktoś odchodzi, umiera na COVID, więc mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia. I te zaburzenia są wprawdzie przemijające, ale jak pomóc danej jednostce, danej rodzinie, by móc w sposób odpowiedni przez okresy różnego rodzaju, trudne okresy zagrożeń, okresy przeciążeń, okresy utrudnień, konfliktowe przejść, by móc w dalszym życiu funkcjonować w sposób normalny. Dlatego rozpoznanie oraz dokonanie pogłębionej analizy problemów, następstw pandemii w zakresie ujętym tematem konferencji, powinno wspomóc wypracować właściwy model działań zapobiegawczych i wychowawczych, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na łagodzenie negatywnych konsekwencji właśnie epidemii i zwłaszcza izolacji, która nie daj Boże ponownie by się mogła ujawnić w tym okresie jesiennym i zimowym 2022 roku. Dlatego musimy również zwrócić uwagę na tak zwany profilaktyczny wymiar planowanego do realizacji wydarzenia, który powinien przyczynić się do czego? Po pierwsze, do wykreowania partnerstwa między reprezentantami środowiska związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym, dziećmi, młodzieżą, społecznym otoczeniem szkoły. Żeby, szanowni Państwo, opracować i wskazać różnego rodzaju ośrodkom, reprezentantom różnych środowisk, w jaki sposób właśnie oddziaływać profilaktycznie. Bo nie chodzi na tej konferencji tylko o diagnozę, ale również chodzi o terapię, o różnego rodzaju działania, interwencji. A nade wszystko chodzi o profilaktykę, czyli inaczej, jak przygotować obecnie funkcjonującą młodzież i obecnie funkcjonujących rodziców i wychowawców, szkołę i inne instytucje do tego, by oni w podobnych warunkach w przyszłości mogli funkcjonować normalnie. Nigdyśmy jeszcze dotychczas nie przeżywali czegoś takiego, że właściwie z dnia na dzień, o ile pamiętam, był to luty czy marzec, kiedy gwałtownie ogłoszono pandemię i należało podjąć określonego rodzaju działania. Musimy się jakoś usprawiedliwić. Nikt nie był przygotowany ku temu, żeby te działania były optymalne, ale w tej chwili, po tym okresie 2-3-letnim i po określonych doświadczeniach i rozważaniach teoretycznych i naukowych, powinniśmy być przygotowani, by móc móc profilaktycznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami innymi, które mogą się ponownie pojawić i oby nie. Dlatego mówiąc jeszcze bardziej ogólnie, a zwłaszcza mając na względzie powyższe dane, no chodzić będzie w ramach tej konferencji o podniesienie również poziomu wiedzy z zakresu m.in. zagrożeń, psychospołecznych konsekwencji dla bezpieczeństwa uczniów w dobie pandemii, a nade wszystko mechanizmów zapobiegawczych, mogących neutralizować i łagodzić jej negatywne następstwa. Ponieważ bez względu na to, czy będzie to izolacja spowodowana COVID-em, pandemią, czy jakimkolwiek innym małym zagrożeniem, to jednakowoż pewne doświadczenia obecnie zebrane powinny w jakiś sposób wspierać tych, którzy z racji tego, że są rodzicami, że są nauczycielami, że są wychowawcami, z racji tego, że mają określonego rodzaju misje do spełnienia, na przykład poprzez media społecznościowe, by móc w sposób prawidłowy oddziaływać. I mając zatem właściwie jest to ten czas, gdzie w sposób całościowy i holistyczny powinniśmy się przyjrzeć i dokonać pogłębionej analizy psychospołecznych oraz kryminologicznych następstw pandemii COVID-19, właśnie głównie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Oczywiście nie można pominąć czynników rodzinnych, nie można pominąć czynników szkolnych, inaczej rzecz biorąc, nie można pominąć w ogóle wszelkiego rodzaju środowisk i systemów wychowawczych. Począwszy od systemów rodzinnych, koleżeńskich, szkolnych, medialnych i tak dalej, i tak dalej. Dlatego należałoby jeszcze dodać, że te aspekty bezpieczeństwa powinny być właściwie dyskutowane i rozważane w zakresie jakim? W zakresie po pierwsze załamania procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży, które realizowała szkoła w normalnych warunkach. Załamania to nie w sensie takim, że nie zostały dalej prowadzone te działania, ale one zostały prowadzone w inny sposób, w innym zakresie i jakościowo również w innym. Jest pytanie, w jakim zakresie? Jeśli słyszymy, że nagle poziom w zakresie nauczania matematyki gwałtownie wzrósł i wszystkie dzieci mają oceny bardzo dobre, no to stawiamy pytanie, czy dotychczasowy sposób nauczania był nieprawidłowy, a sposób nauczania medialny przez media jest prawidłowy, skoro liczba ocen pozytywnych gwałtownie wzrasta? Czy tam są też inne czynniki? A może te inne czynniki są spowodowane tym, że dziecko będące narażone na krytykę, na ocenę, jakąś nieprawidłową ze strony kolegów, sąsiadów, innych uczestników procesu nauczania, no matka, rodzic czy ktokolwiek inny chce zabezpieczyć to dziecko przed krytyką, niskim samoocenem i co? No i pomaga w rozwiązywaniu zadań. Ale pytanie, czy to wpływa na rozwój dziecka, czy w ten sposób krzywdzimy dzieci? I tu nie chodzi o to, żeby rzucać jakąkolwiek krytykę, tylko żeby uwzględniając tego rodzaju fakty, móc na przyszłość zabezpieczyć się, by to dziecko uczestniczące w procesie dydaktycznym, w procesie wychowawczym, za pomocą innych środków, to dziecko czuło się dokładnie tak samo dobrze, jak czuło się w warunkach szkolnych, w warunkach klasy. Dalej, szanowni państwo, trzeba rozpatrzeć ten punkt w kontekście nasilenia się zjawisk wykluczenia cyfrowego, informatycznego w rodzinach o niższym statusie materialnym. Oczywiście państwo w tym zakresie robi wiele, by to wykluczenie zminimalizować do absolutnego minimum. Przepraszam za to, że tak to samo przez to samo definiuję, ale tu nie chodzi o samo wykluczenie i dostęp, ale chodzi o to, jaki jest poziom dostępu i wiedzy w zakresie, czy rodzic potrafi pomóc używając określonych narzędzi związanych ze zdalnym na przykład nauczaniem. Ilekroć razy jest tak, że on ma komputer, on ma odpowiednie oprogramowanie, no ale co z tego, jak ktoś nie potrafi mu pomóc z wykorzystaniem tego? I to w tym sensie rozumiemy nasilenie zjawiska wykluczenia cyfrowego. Nie w sensie braku dostępności, ale w sensie braku pomocy w zakresie umiejętnego wykorzystania, bo zwróćmy uwagę, czy nie dałoby się wpaść na dobry pomysł, żeby lekcje z matematyki jeden wybitny, dobrze prowadzący zajęcia na całą Polskę prowadził, dla poszczególnych klas i poszczególnych części materiałów, robił to tak, żeby wszystkie dzieci mogły powrócić do tego, mielibyśmy, szanowni państwo, problem poziomu nauczania zlikwidowany, ponieważ byłby jeden wykładowca, jeden nauczyciel, który by poprowadził z zakresu określonego, z określonej części materiału, materiału, zajęcia w taki sposób, żeby każde dziecko w Polsce to rozumiało. I on by mógł sobie niejednokrotnie powracać do tej samej tematyki. Czy w ten sposób nie dążylibyśmy do tego, by poziom w zakresie nauczania matematyki i innych przedmiotów z dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych nie wyrównywał się, bo byłby takim samym? Stawiam pytanie. Dalej. Trzeba by zwrócić również uwagę na wyobcowanie i konflikty w rodzinach związane z kumulacją nietypowych zjawisk. Zamknięcie, lockdown, nakładanie się pracy zdalnej rodziców i nauczania przez internet. Jest tutaj niesamowite wielkie pole do popisu dla uczonych, dla wychowawców, dla nauczycieli, a zwłaszcza dla rodziców. Wspomniałem o tym, że zasadniczo należałoby się uczyć innych ról. Innych ról, bo ten rodzic i to dziecko uczestniczące akurat w domu, no jest jakoś wykluczone poprzez lockdown. Poprzez lockdown, podkreślam. Nakładają się różnego rodzaju działania i czynności. Wszystkich. Wyobraźmy sobie rodzinę dwóch rodziców pracujących i trójkę dzieci pracujących, uczących się. Jak zatem skoordynować 5 osób, które wykonują różne czynności na 5 komputerach? Jak to zorganizować? Dla kogoś, kto jest w tym wprawnym, rzecz jest banalnie prosta. Ale już wspomniałem, na co wskazują badania. To wyobcowanie, to wykluczenie w tym zakresie jest tak raczej powszechne, że mamy następny problem. Dalej, szanowni państwo, przesunięcie się naturalnych kontaktów społecznych dzieci i młodzieży w stronę cyberprzestrzeni i negatywne skutki tego zjawiska. Hejt, trolling. Stawiamy pytanie, jak się zabezpieczyć przed hejtem i trollingiem? A mamy doświadczenia w tym zakresie. Mamy potężne. Jeśli mamy jakiś konflikt międzynarodowy, to administrator blokuje określonego rodzaju rzeczy, by one nie dostały się. Czy zatem w sytuacji, kiedy pojawia się hejt i troll, administrator danego narzędzia, danej sieci nie wpadłby na pomysł, by w jakikolwiek sposób ograniczać, a przecież ograniczenie do cyberprzestrzeni kontaktów i powszechności i rozległości może skutkować nieprawdopodobnie złymi rzeczami, zwłaszcza w przypadku, kiedy hejt i troll dotyczy osób w okresie dojrzewania. A zatem ta problematyka przesunięcia się tych kontaktów społecznych właśnie w cyberprzestrzeń ma nieprawdopodobnie wielkie znaczenie. Każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale pytanie, czy coś robimy w tym zakresie? Czy prowadzi się prelekcje, szkolenia, wykłady, zajęcia z zakresu do tego, jak umiejętnie używać informacji, by poprzez informacje nie zniszczyć drugiego człowieka, a zwłaszcza kolegi, koleżanki, która może mieć takie, a nie inne wady czy zalety, bo każdy takie ma. W konsekwencji muszę państwu powiedzieć, podsumowując, jeśli chodzi o naszą konferencję, że będzie ona obejmowała 3 główne bloki tematyczne. I zapewne każdy z państwa, słuchając w tej chwili, do jednego z tych bloków się bardziej przekona, bardziej będzie zainteresowany, niekoniecznie wszystkich. Ponieważ te bloki będą, jak wyżej wspomniałem, są podzielone na 3. Pierwszy to jest blok psychologiczny, a więc tu specjaliści, uczeni i nie tylko, ale również ci, którzy mają bezpośredni kontakt jako praktycy z tego rodzaju problemami, będą próbowali dokonać wszechstronnej analizy czynników ryzyka zagrażającego prawidłowemu rozwojowi psychospołecznemu od urodzenia aż po starość. Bo te rzeczy, które człowiek nabędzie w okresie dzieciństwa, w okresie wieku młodzieńczego, będą w jakiś sposób albo negatywnie oddziaływały, albo będą procentowały w przyszłości. Tak w okresie życia dorosłego, jak i w okresie starości. Drugim blokiem tematycznym będzie blok kryminologiczny, a więc tutaj uczeni będą teoretycy i praktycy próbowali opisać i zanalizować zagrożenia związane ze zmianą funkcjonowania dzieci i młodzieży właśnie w warunkach izolacji, a zwłaszcza te elementy, które w jakiś sposób mogą wpływać ostatecznie na kryminologiczne i kryminalistyczne zachowania, to znaczy dostęp do dopalaczy, narkotyki, różnego rodzaju środki odurzające, właśnie ze względu na brak nadzoru w szkole, zjawiska systemowego wagarowania, zdalne wagarowanie. Otóż mamy wagarowanie jakby wagarowaniem rzeczywistym, kiedy jest brak ucznia na lekcji, ale mamy również tak zwane wagarowanie zdalne. On wprawdzie jest zalogowany, ale pytanie, czy on uczestniczy? I z tym problemem, o, w około 30% wszyscy się jakoś spotykają. I ta uwaga nie tylko odnosi się do dzieci i młodzieży, ale również do studentów i innych uczestniczących na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, gdzie ktoś właściwie powinien uczestniczyć w liczbie 20 godzin, jest zalogowany, ale na dobrą sprawę on zastosował się i realizuje tak zwane zdalne wagarowanie. Trzeci obszar, który będzie chyba również niezwykle interesujący, to będzie blok tematyczny, obszar medialno-cybernetyczny, a więc tutaj wszyscy będą koncentrowali się, a zwłaszcza ci, którzy będą w sposób szczególny zainteresowani analizą zagrożeń właśnie wynikających z upowszechnienia się mediów społecznościowych, tak zwanych nowych mediów i wskazanie konieczności edukacji, właśnie o czym wspominałem, w zakresie cyberbezpieczeństwa, już na etapie wczesnoszkolnym. Zmiany w komunikacji społecznej wynikającej z wirtualizacji rzeczywistości społecznej. Drogie panie i panowie, już od najwcześniejszego okresu rozwojowego należy uczulać, należy uczyć tak zwanego bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, albowiem zasadniczo zakres nieprawidłowych zachowań, zakres patologii, zakres działań kryminologiczno-kryminalistycznych przenosi się właśnie w świat wirtualny. I do dzisiaj dziwimy się, dlaczego, mając tak powszechny dostęp, mając tak powszechną wiedzę, prawie że co drugi Polak, o ile prawie co drugi, co trzeci mieszkaniec na tej kuli ziemi, niejednokrotnie właśnie wpadł w sidła przestępcy, który grasował w cyberprzestrzeni. Jak zatem ustrzec się przed czasami nieprawdopodobnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o sferę psychiczną, bo złe samopoczucie, sferę społeczną i sferę ekonomiczną. I ten problem powinien być już rozwiązywany i w sposób odpowiedni kształtowany i ukierunkowany, jeśli chodzi o rozwój dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób w wieku podeszłym. Mam, drogie panie i panowie, przeogromną nadzieję, że ta konferencja w pewien sposób przybliży a. problematykę, b. wskaże na pewnego rodzaju modelowe systemy rozwiązania problemu i te modelowe rozwiązania zaprezentowane przez zakład, no będą służyły i oby nie musiały służyć w przyszłości, jeśli kiedykolwiek jakakolwiek tragedia, jakakolwiek trauma mogłaby nas dotknąć. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia na konferencji, która ma odbyć się w listopadzie.